Dzień dobry Państwu. W drugim odcinku szeleścimy w Miasto Brzmieniu. Wita Państwa Justyna Wydra.
Szymon Szwajger, dzień dobry, witam również.
Będziemy rozmawiać o książkach. Ja dzisiaj przyniosłam ze sobą najnowszą książkę Edwina Bendyka, W Polsce, czyli wszędzie, Rzecz o upadku i przyszłości świata. A ty, Szymon, co masz na
myśli? Ja przyniosłem książkę nie nową, ale głośną i chyba w pewien sposób ważną. Jakuba Żulczyka, najnowszą książkę, mianowicie Czarne Słońce.
Okej, okay. To ja proponuję, żebyśmy może dzisiaj zaczęli od, bo mamy dzisiaj po jednej książce, to może zaczniemy od Bendyka, bo ja za chwilę zapomnę, co
tak
chciałam
zróbmy.
Powiedzieć. Ona jest bardzo, bardzo skomplikowana i może nie tyle trudna w odbiorze, co właśnie dosyć dużo tematów porusza. Przejrzałam sobie zanim, znaczy ja ją przeczytałam jakiś czas temu, ale zanim dzisiaj przyszłam o niej opowiedzieć, to przejrzałam sobie recenzję tej książki, przejrzałam sobie sieć, co ludzie o niej piszą. I ona może nie jest aż tak dobrze przyjęta, jak ja się spodziewałam, że będzie przyjęta. I zaraz powiem, dlaczego, jak sądzę, tak może być. Natomiast najpierw może o samej książce. Książka wyszła całkiem niedawno, bo ona bodajże wyszła w kwietniu, bo tak chyba pod koniec kwietnia tego roku, 28 już widzę, zrobiłam sobie notatkę. To jest książka, którą Edwin Bendyk napisał pod wpływem, przepraszam, Olgi Tokarczuk, z którą jakby dyskutował w czasie festiwalu w 2019 roku. Ten festiwal nazywa się Cztery Jeźdźcy Apokalipsy. I on jest organizowany przez Olgę Tokarczuk. Zdaje się, że w wakacje i to miało być tak w założeniu dosyć lekkie tematy, ale ponieważ i była tam i Olga Tokarczuk, i Edwin Bendyk, i jeszcze wielu innych wspaniałych gości, więc ciężar gatunkowy rozmów był duży. I Bendyk pisze w posłowiu, czy na koniec w Polsce, czyli wszędzie, o tym, że ten festiwal go zainspirował, tam zostało poruszone, ale tylko tak delikatnie dotknięte różne tematy, które można zatytułować tak. Świat umiera, a my nawet tego nie zauważamy. To jest znowu cytat z Olgi Tokarczuk, z jej przemowy noblowskiej. A ponieważ Edwin Bendyk jest specjalistą, on jest w ogóle publicystą polityki od lat, kierownikiem działu naukowego polityki, jest erudytą, jest też człowiekiem, który się zna na kwestiach technicznych. Mam wrażenie, że jest też trochę futurologiem, bo te jego teksty bardzo często zahaczają o przyszłość. I ja podziwiam, bo dla mnie ten człowiek to jest chodząca biblioteka, bo on po prostu ma w głowie książki popularno-naukowe, książki futurologiczne, książki historyczne, które przeczytał gdzieś tam w ciągu życia i potrafi się do nich świetnie odwoływać. I w Polsce, czyli wszędzie, jest też takim przeglądem różnych koncepcji dotyczących tego, co się będzie działo ze światem. I nie jest to książka optymistyczna z akcentem humorystycznym, broń Boże. Natomiast jest bardzo, bardzo, tak mówię, dużej wagi. I sam Bendyk gdzieś tam, mówiąc w wywiadzie o tym, o czym jest ta książka, odwołuje się do takiej koncepcji klifu Seneki. Ja nie wiem, czy ty, Szymon, wiesz, co to jest klif Seneki.
No i co ja mam teraz powiedzieć? Wstydzić się, czerwienić i pewnie nie?
Nie, możesz powiedzieć
mi
tak albo nie.
Więc to może powiedz, co to jest.
Ja ci już przeczytam w takim razie cytat z Seneki. W listach moralnych do Lucyliusza Seneka rozważał zmienność losu i niepewność przyszłości, za którymi kryje się pewna prawidłowość. I teraz cytat z Seneki. Byłoby to w naszej słabości oraz w naszych trudnościach jakąś pociechą, gdyby wszystko niszczało tak wolno, jak powstaje. Tymczasem zysk wzrasta powoli, a strata spiesznie. I teraz tą koncepcję klifu Seneki wykorzystuje, czy to pojęcie klifu Seneki do obiegu wprowadził Ugo Bardi, włoski ekonomista związany z klubem rzymskim. Tym samym, który wieszczył w latach 70. szybki kres ludzkości. Zresztą Bendyk się tu też odwołuje do tych granic wzrostu, o którym mówił klub rzymski, i tłumaczy, że żeśmy to troszkę opacznie zrozumieli, tak przynajmniej w takim potocznym pojęciu krąży takie potoczne rozumienie tych granic wzrostu, które nie do końca jest zgodne z prawdą. Mniejsza z tym, nie mogę wszystkich tematów, które są w książce poruszone, poruszyć tutaj w trakcie podcastu. W każdym razie Ugo Bardi zajmuje się badaniem systemów złożonych, gospodarek, społeczeństw i cywilizacji i zastanawia się na tym, co decyduje o ich rozwoju i kiedy, w jaki sposób docierają do kresu i czy ten kres zawsze oznacza upadek, czy też są możliwe inne scenariusze wychodzenia ze zderzenia z barierą wzrostu. Nad tym się Bendyk w tej książce zastanawia. Wymienia czterech jeźdźców apokalipsy, którzy powodują, że mogą spowodować, że świat się skończy. Pierwszy to jest koniec natury, drugi to jest koniec energii, trzeci to jest koniec społeczeństwa, a czwarty to jest nowy reżim klimatyczny. I ten nowy reżim klimatyczny jest, no moim zdaniem, lekko zahacza o teorie spiskowe, ponieważ Bendyk twierdzi, znaczy myślę, że tak, no nie będę jakoś tutaj omawiać po kolei tych czterech jeźdźców.
Ale ten brzmi tak, przepraszam, że ci wyjdę słowo, najbardziej intrygujące, bo tych pozostałych trzech w zasadzie...
Wyobrażamy sobie, tak?
To już widać trochę.
Tak,
a
tak.
O co ja chodzi z tym czwartym?
Wspomnę o tym końcu energii. Chodzi o to, że w jednym zdaniu, że jesteśmy w stanie oczywiście pozyskiwać energię, która jest potrzebna, wbrew pozorom w gospodarce informacyjnej, do której przeszliśmy, jest jeszcze bardziej potrzebna niż w gospodarce takiej opartej na produkcji materialnej, ponieważ jakby jesteśmy w stanie pozyskiwać energię, ale tej energii będzie już za mało. Jakby koszt pozyskania energii rośnie i po prostu w pewnym momencie to się zderzy ze ścianą, znaczy już nie będzie się opłacało wytwarzać energii. Koniec natury, wiadomo, giną gatunki i no, zbliżamy się do takiego podniesienia temperatury na świecie, że może to być dla nas zabójcze. No oprócz tego jeszcze zaśmiecamy świat i tak dalej, pojawiają się nowe choroby, ale to jest... Koniec społeczeństwa też jest ciekawy, bo tutaj chodzi o to, że staliśmy się... kultura dąży do takiego skrajnego indywidualizmu, zamykania się w domach. On tu nawet pisze o końcu miłości, więc tu w ogóle generalnie rozpad takich więzi społecznych. Bez tego nie może istnieć społeczeństwo. No, reżim klimatyczny jest faktycznie, dla mnie też jest bardzo ciekawy, bo chodzi o to, że... I teraz znowu będzie cytat. Jeżeli chodzi o nowy reżim klimatyczny, to Bruno Latour, francuski filozof i socjolog, nie ma złudzeń. Fasadowość wysiłków na rzecz klimatu nie jest jego zdaniem wyrazem marazmu antropocenu, jak przekonuje Ewa Bińczyk, tylko ujawnia inny proces, który Latour nazywa nowym reżimem klimatycznym. Zdaniem badacza cała transformacja neoliberalna, opisana wcześniej, odbywa się przy pełnej świadomości światowych elit, kontrolujących i obsługujących kapitał. Że zmiany klimatyczne i kryzys środowiskowy są jak najbardziej realne. Więcej, jedna Ziemia dla wszystkich to zbyt mało, jak zgodnie twierdzą uczeni, a skoro tak, to należało przeciąć więzy solidarności, zderegulować system gospodarczy tak, by maszyna akumulacji ruszyła na nowo, służąc już jednak nie wszystkim, lecz najbogatszym, owemu 1%, przeciwko któremu protestowali aktywiści Occupy Wall Street. I tutaj to jest ciekawe, bo Bendyk, czyli to jest taka para teoria spiskowa.
Znaczy trochę tak, w zasadzie opis jest rzeczywisty, bo tak jest, to się wszystko zgadza, natomiast tutaj kluczowa jest ta świadomość elit, bo ja wyznaję taką teorię, niekoniecznie spiskową, że to nie jest wszystko uporządkowane, że to byłoby fajne, gdyby za wszystkim stały ciemne siły i knowanie i rzeczywiście, natomiast my po prostu jesteśmy durni jako gatunek i sobie to robimy, to się dzieje bezwiednie.
Trochę
no i
tak.
To jest. Natomiast to, że się dzieje, jest rzeczywiście faktem.
Tak, no tutaj on przytacza, Bendyk odwołuje się do Margaret Thatcher, co jest bardzo ciekawe, bo ona jest przecież skrajnie neoliberalna polityczka, natomiast ona była chemiczką. I na początku swoich rządów odwoływała się do tego, że tak, że świat jest przecież, musimy dbać o to, bo jak nie będzie natury, jak zniszczymy naturę, to jak będziemy funkcjonować? A na koniec mówiła już nie, najważniejszy jest rozwój. To rozwój po pierwsze, z natury po prostu no, ona jakby jest takim zasobem, który nie musimy się niego martwić. No i Bendyk twierdzi, że chodzi o to, że po prostu ten 1% ludzkości liczy na to, że naukowcy zdążą wynaleźć jakiś sposób, dzięki któremu najbogatsi przetrwają. Oczywiście dla mnie jest to lekko troszeczkę w tym momencie naciągane. No ale coś w tym jest, bo jednak, znaczy on też przypomina tutaj, że ten kryzys klimatyczny to nie będzie tak, że my będziemy po prostu sobie wymrzemy, tylko przypuszczalnie się pozabijamy w wojnach klimatycznych.
Tak, będą wojny o wodę i to tak. Nie będzie tak...
I co ciekawe i co dla mnie bardzo takie jest, było takim, bardzo takim, no zabolało, to są, on się odwołuje do ekofaszystów. Jeszcze raczkujących, ale już gdzieś tam ich pismo, nie, chodzi o to, że skoro jest za mało zasobów, to zasoby powinny być dla.
Tak,
i teraz
tak.
Eliminujemy może dla kogo nie powinno ich być tych zasobów i zostawiamy tych, tak, dla których no, na tym polega faszyzm, tak, stawiamy ludzi w opozycji do siebie i jakby ich też punktujemy, ty jesteś lepszy, ty jesteś gorszy, a ty w ogóle idź. tylko nie ma dokąd. Więc tutaj to dla mnie ta koncepcja była bardzo ciekawa i gdzieś tam Bendyk się też rozprawia w tej książce, bo ja się nie odwołam do wszystkiego, chyba najmniej może o Polsce powiem na końcu.
A właśnie, bo się miałem zapytać, skąd Polska w tytule, bo na razie ani słowa nie ma o Polsce. Oczywiście uczestniczy w tych wszystkich procesach, ale dosyć tak...
Znaczy biernie, ale to też odwołam się do tego. No Polska tutaj na początku jest wymieniona jako symboliczny król ubu, ale to może nie jest najmniejsze skojarzenie, natomiast zaraz o Polsce powiem w dwóch słowach, ale jeszcze chciałam się trochę rozprawić z tym takim katastroficzną wizją upadku cywilizacji ze względu na ograniczenia związane z naturą. Znaczy Bendyk niczego tak naprawdę nie twierdzi. On wszędzie korzysta z badań naukowców i gdzieś odwołuje się do różnych ekspertów i do prac naukowych. Natomiast on mówi też o tym, że ten scenariusz zagłady klimatycznej może się nie ziścić ze względu na to, że ludzkość w rozwoju gospodarczo-społecznym dojdzie do klifu Seneki i po prostu sama się zablokuje, po prostu już nie będzie w stanie bardziej niszczyć, nie będzie w stanie korzystać z większej ilości energii, to wszystko się zapadnie, cywilizacja się zapadnie i w związku z tym no, trochę to widzieliśmy w momencie, kiedy były ograniczenia związane z COVID. Zniknął smog w wielu miastach, dużo mniejsza emisja CO2 i tak dalej, to zdaniem Bendyka może nastąpić, możemy się po prostu sami ograniczyć, nie ze względu na to, że jesteśmy tacy mądrzy, mili i dobrzy, tylko po prostu nie będziemy mieli wyjścia, gdzieś nam się skończy energia, gdzieś nam się skończy możliwość dalszego takiego rozwoju skokowego i dlatego nie dotrzemy do katastrofy klimatycznej. Oczywiście będziemy się z tego śmiać, najbardziej ci, którzy przeżyją. Nie wszyscy będą się z tego śmiać. I jeszcze na koniec chciałam tylko powiedzieć o tym, w ogóle tak, może jeszcze zanim powiem o Polsce, to rozwiązanie, jakie podsuwa Bendyk. Dla mnie trochę w rozdziale rekonstrukcja na sam koniec. On widzi gdzieś tam ratunek w tym, żeby w powrocie do kultury. Nie wiem. Ja, no, może to wynika z tego, że to było podczas festiwalu.
Bardzo utopijnie. Tak, dosyć... Kultura nas uratuje od kolapsu cywilizacyjnego. Fajna wizja, ale fajne, taka średnio fajne, ale realna, jak się... No, zastanowić.
Byłoby cudownie. No. Natomiast skąd Polska? Tutaj Polska jest całkiem spory rozdział poświęcony. No, oczywiście Polska, dlatego że Bendyk jest Polakiem, ale mało się odwołuje do polskich uczonych, czy do polskich autorytetów. Ale też wspomina o tym, dlaczego mało. Bo jesteśmy tak zwanym krajem, jak to się nazywa, półperyferyjnym. I rozdział o Polsce nazywa się Smutek Półperyferii. I chodzi tutaj o to, że no nie jesteśmy tak naprawdę w pełni krajem Zachodu, rozumianym tak, że jesteśmy dawcą idei, dawcą pomysłów, dawcą różnych wynalazków, tylko raczej jesteśmy krajem, który ciągle goni i aspiruje, co z jednej strony stawia nas w pół drogi między krajem peryferyjnym a krajem centrum i tracimy pewne, oczywiście przez to pewne możliwości, no nikt nas nie słucha tak naprawdę, bo nasz głos nie liczy się. Z drugiej strony jesteśmy przekaźnikiem tych różnych idei między centrum a peryferiami, a z trzeciej strony jesteśmy tym krajem, który jednak na tym korzysta, bo dostajemy praktycznie za darmo różne technologie i różne idee, które zostały wymyślone. Dostajemy je, no bo jesteśmy fabryką Niemiec, bo jesteśmy krajem dużym, bo jesteśmy miejscem, z którego drenuje się mózgi, więc generalnie dostajemy różne rzeczy w promocji, tak? Trochę taniej i właściwie zaraz po tym, jak zostaną wymyślone, więc to daje nam szansę, ale jeżeli nie wyrwiemy się z tego przekleństwa bycia półperyferią, no to nie ruszymy dalej, bo to daje możliwość rozwoju, ale tylko do pewnego momentu, tylko średniego rozwoju i potem już się nie da przeskoczyć dalej. I on twierdzi, że my jesteśmy no, jednak na to skazani.
A właśnie, nie ma żadnych, bo jaka jest, ciekawe, czy jakąś przyczynę tutaj będę, w czym przyczynę widzi tego, że jesteśmy krajem półperyferyjnym, że to jest... nie wiem, poziom szkolnictwa wyższego, no tak na chłopski rozum to by była najprostsza rzecz. Tak, nie mamy innowacyjnych...
Szkolnictwo wyższe, położenie geograficzne, to wszystko razem. To wszystko razem u nas, no po prostu, no powiedzmy tak, umówmy się, ilu znanych filozofów jest Polakami? No, Kołakowski? Tak? I Lem?
No tak.
I Kopernik, który... No. Więc... Tak.
Nie no, jest Zygmunt Bauman, który jako socjolog tak, był taki, opisywał tak, współczesność tak, że jest na zachodzie autorytetem. No pewnie bardziej niż u
ale
nas.
Ale nie kochamy Zygmunta Baumana.
Zupełnie go nie kochamy. U nas, nie chwalimy. U nas... No właśnie, jak mamy kogoś, kim się można pochwalić, to nie bardzo.
To nie bardzo chcemy. Tak. Lema no. czytamy, ale go też jest... nie wszyscy rozumiemy, mm-hmm. więc no nie toczy się u nas takich intelektualnych dyskusji, jak to jest przyjęte we Francji, czy no chyba najbardziej Francja z tego słynie. No tak generalnie nie jest to u nas tak na takim poziomie ten rozwój kulturalny. Oczywiście on z tego nie czyni zarzutu. To po prostu tak jest mm-hmm. i on też... Bardzo, to nie pisze tego, broń Boże, z jakąkolwiek pogardą wobec człowieka, tylko po prostu stwierdza fakty i odwołuje się, powołuje się na, też na fakty. Mm-hmm. To nie jest nieuzasadnione. I jeszcze taką ciekawą rzeczą jest też wśród tych różnych upadków i końców, pisze też o końcu męskiej dominacji. To też jest ciekawe i no chodzi o to, że znaczy to nie jest żadna jakaś kwestia mhm. taka mocno profeministyczna, to nie chodzi o to, że to nie jest jakoś zabarwione politycznie to, co on pisze, tylko to też jest znowu stwierdzenie faktu, że kobiety zaczęły pracować jakiś czas temu, zarabiać na siebie, trochę się uniezależniły, stały się konkurencją na rynku pracy i to oczywiście wywołuje reakcję, bo przecież nie chodzi o to, żeby kobiety zatrzymać w domu, bo tak było dobrze, tylko chodzi o to, żeby nie robiły konkurencji mężczyznom na rynku pracy, żeby nie zabierały dobrych miejsc pracy dla siebie. I no, on tutaj też pisze, że stąd się biorą też te ruchy takie, które próbują nas cofnąć do średniowiecza. Jest to jedno ze źródeł tych ruchów, jedno ze źródeł przemocy wobec kobiet, mhm. która się tam gdzieś ujawnia i nawet na marszach takich narodowych i w głosach polityków, co zresztą teraz akurat chwilowo jesteśmy przed wyborami prezydenckimi, tak. więc mamy jednego takiego kandydata, który mocno się odwołuje do tradycji, wiemy
mamy
jak
ich nawet
to
więcej.
Wygląda. No, także ja właściwie książkę Bendyka polecam do przeczytania, bo na pewno jest ciekawym głosem, jest taka wyjątkowa jak na naszym. Mm-hmm. Ja jestem jego wielką fanką. Widzę pewne niedociągnięcia, widzę pewne niedopowiedzenia, ale tak, to jest i tak dosyć gruba pozycja. Gdyby Bendyk chciał to każdą myśl rozwinąć tak jak się ją powinno rozwinąć, to ta książka powinna mieć 4 tomy. To mm-hmm. myślę, że to nie do przejścia. I jeszcze mam wobec niej jeden zarzut, to znaczy jak on zaczyna pisać o kwestiach technicznych, to przestaje to być lekkie. Mm-hmm. Przestaje ale to być łatwe.
Może to nie jest kwestia wina Bendyka, tylko tego, że po prostu kwestie techniczne są w odbiorze trudne.
Pewnie tak, ale nie wiem, czy aż tak bardzo trzeba było się zagłębiać w te wszystkie cyferki i w te wszystkie przecinki i w te wszystkie jednostki miary i wagi. Natomiast poza tym, no ciekawa pozycja. Jeżeli ktoś chce mieć taki przegląd tego, co się dzieje ze światem, co się myśli na świecie o przyszłości i co się może stać, powinien tą książkę sobie gdzieś tam po nią sięgnąć. No, natomiast nie ma tutaj optymizmu i nie ma jakiejś pociechy. No, także jak ktoś nie lubi się dołować, to może lepiej nie. No to tyle właściwie.
No ja przyniosłem książkę, tak jak powiedziałem, nie nową, ale i nie starą, bo ona wyszła pod koniec 2019 roku. Jest to książka ważna, chociaż niekoniecznie udana od razu, może powiedzmy. O. Tak, nie budujmy napięcia niepotrzebnie, bo to jak mówię, pewnie większość słuchacza, przynajmniej całkiem sporo już zdążyło ją przeczytać i jakieś sobie opinie
zrobić. Przypomnijmy tytuł.
Czarne Słońce, Jakub Żółczyk. Ja ją wziąłem, ponieważ ona jest czymś z książką ważną. Ponieważ tutaj się Żółczyk mierzy właśnie troszeczkę z taką toksyczną polskością.
O!
To jest taka w niedalekiej przyszłości bardzo dystopijna rzecz dziejąca się. Podobnie i niepodobnie. Ziemowicz Czerek napisał książkę Siwy Dym, która też jest z podobnych założeń wychodzi. Tak? Taka troszeczkę futurystyczna wizja tego, co będzie niedaleko, niebawem zupełnie, bo gdzieś w połowie XXI wieku. Natomiast... Dlaczego ta książka wydaje mi się ważniejsza, chociaż mniej udana? Po pierwsze dlatego, że Żółczyk jest w tej chwili po sukcesie również serialowym, jednym z najgłośniejszych polskich pisarzy i każda jego książka jest dyskutowana bardzo szeroko. I
jest wydarzeniem,
bo to już jest tej rangi pisarz. Także pod względem komercyjnym. Tak?
No to jest symptomatyczne. Jak cię zaczynają kręcić, to jesteś wtedy pisarz pełną gębą.
Ale faktem jest, że no jakby nie da się tutaj od sukcesu serialu Ślepnąc od świateł uciec. I rzeczywiście no tutaj każda książka Żółczyka w związku z tym od teraz na pewno będzie omawiana
wielkim
szeroko.
Wielkim
wydarzeniem jest. My mówiliśmy przy innej okazji i w innym świecie, w innej rzeczywistości o poprzedniej książce Wzgórzu Psów i chwaliliśmy Wzgórze Psów, o ile pamiętam, bo we Wzgórzu Psów bardzo fajnie była taka duszna, nieprzyjemna atmosfera, miasteczkowa, oddana, natomiast w tej książce to było świetne.
No. Ja byłam nią zmęczona, ale tak, czytało się to przyjemnie, natomiast...
Rzeczywiście ona była taki monochromatyczny nastrój do...
Przemanierowana w jedną stronę.
Przez rzeczywiście parę setek stron mógł zmęczyć, ale było to mimo wszystko miejscami nawet przejmujące dosyć. Beznadzieja kompletna w tym miasteczku małym. Natomiast tutaj mamy kompletną beznadzieję i dół przez ileś tam stron, natomiast...
Odmianą
jest to, że Żółczyk jedzie tutaj po bandzie i to strasznie. Postanowił, gdzieś tam w wywiadach mówi, że on postanowił po prostu nie patrzeć. Tak? Nie ponieść kompletnie się gdzieś tutaj. Dotrzeć do granic.
To znaczy nie myślał pisząc o tym, co ludzie pomyślą, tak? Nie zastanawiał
chyba,
się.
Chyba nie. Znaczy inaczej, celowo, tak? Penetrował gdzieś tam krańce po prostu wytrzymałości, ponieważ tutaj dawka przemocy jest taka. No to jest książka pisana krwią i flakami w ogóle. Też nie buduje napięcia, tylko od początku jakby jest jasno powiedziane. Jest wiadomo.
Jaka jest historia?
Wiesz co? Ona tu czerpie z... Miejscami czerpie z takiego horroru nawet, bym powiedział, filmowego klasy C. Tutaj są bardzo... Akurat to są takie fajne, bo ciężko powiedzieć humorystyczne, ale w zasadzie tak, no jeżeli ktoś wie te nawiązania, bo pojawia się na przykład podhalański gang górali kanibali w skórzanych portkach w Parzenice i to jest fajne, bo to wprowadza taki koszmarnego, czarnego, ale element humoru. Natomiast historia wychodzi z punktu takiego, że Polska wielką Polską się staje nagle.
Czyli ponieważ ziszczenie marzeń tak naprawdę bardzo wielu rodaków.
Tak, to jest ziszczenie marzeń. To jest Żółczyk jakby chciał pokazać, co to będzie, jak się marzenia ziszczą o wielkiej Polsce, ponieważ Polska odkrywa złoża ropy naftowej pod Bałtykiem na swoim terenie.
Podobno żaden kraj poza Norwegią tego nie uniósł. Ropa naftowa to jest koniec w ogóle cywilizacji.
No ale dla Żółczyka to jest początek Wielkiej Polski. Wielka Polska w związku z tym uniezależnia się od Unii. Mamy to, o czym wielu polityków marzy. Mamy Wielką Polskę, teokratyczną, narodową. Właśnie wychodzimy z Unii, nikogo się nie musimy słuchać, ludzie się muszą słuchać nas, jest cudownie. To jest bardzo interesujący punkt wyjścia, natomiast Żółczyk tak tę czarną wizję po prostu potwornie dokręca i dociska. To bohaterem jest niejaki Gruz. Gruz jest szefem neonazistowskiej bojówki, która jest tak straszną neonazistowską bojówką i okropną, że nawet ci narodowcy się jej boją i ona gdzieś tam działa tak mimo wszystko jeszcze, mimo że mamy tę teokrację wyjątkowo opresyjną w Polsce, przez Żółczyka wykreowanej, ona gdzieś tam mimo wszystko jest w konspiracji, służy do takich najstraszniejszych, najczarniejszych zadań, do której się ta
diktatura... Lewicy.
Tak. To było moje pierwsze skojarzenie. To jest jakby no z takich... To jest jakby rozpisana na paręset stron taki karykaturalny mem właśnie, który pokazuje, co będzie, jak będziemy mieli w Polsce teokrację. Mnie to przeszkadza akurat, od razu powiem. Mnie to w tej książce przeszkadzało najbardziej, ponieważ ja uważam, że problem z toksyczną polskością jest i z tymi marzeniami o Wielkiej Polsce problem mamy. I Żółczyk trochę zrobił temu, wydaje mi się, krzywdę, ponieważ pokazał to w tak groteskowy i wynaturzony, potwornie. No tak, jest tutaj ta dawka przemocy, robi się w pewnym momencie bardzo szybko, tak groteskowo.
Trochę mi się to z Tarantino kojarzy, te filmy, moment, znaczy one są śmieszne, tak?
To jest bardziej niż Tarantino, to jest taka naprawdę mechaniczna pomarańcza po ciężkich narkotykach z Adolfem Hitlerem, z Bóg wie czym jeszcze, naprawdę. Był taki nurt kiedyś w literaturze fantastyczno-naukowej, który nazywał się splatterpunk. Punk to wiadomo paskuda, a splatter to wzięło się to od onomatopei taki, która powstaje, jak rzucimy kawałem mięsa o ścianę. Ona robi takie splat.
Po angielsku, w anglojęzycznych komiksach.
Tak, w anglojęzycznych komiksach. No i to, to jest troszeczkę taka splatterpunka, bo to, to właśnie natężenie makabry, przemocy, seksu wynaturzonego również, takiego z przemocą połączonego jest tutaj... Okej, no rozumiem, że estetykę szoku gdzieś tutaj chciał autor pewnie zastosować, ale go poniosło strasznie i jest to po prostu, no odkleja się kompletnie.
To może szkoda, bo no, sam koncept wydaje się bardzo ciekawy i taki w ogóle taka praca jakby intelektualna została wykonana.
Tak, no, mnie najbardziej przerażające są takie dystopie, które są blisko
tak,
prawdy.
Tak, jesteś w stanie
wyobrazić. Też kiedyś
wyobrazić.
O tym mówiliśmy przy okazji uległości i przy okazji opowieści podręcznej, tak, że to takie, gdzie tak. Tam po kawałeczku
odcinają.
Nagle jest ta żaba, którą tak. My jesteśmy gotowana i się zupełnie nie orientujemy do momentu, w którym lądujemy na talerzu. No, a tutaj po prostu od razu jest łup, obuchem w głowę.
Znaczy to pewnie też ma swoje miejsce, tak? Na półce literackiej gdzieś dla kogoś, kto nie wiem, zastanawia się nad przyszłością, martwi się nią, to też pewnie gdzieś znajdzie dla siebie.
To jeszcze byłoby nic, ale tutaj do tego wprowadza Żulczyk metafizykę. Ponieważ Gruz dostaje zadanie eskortowania pary uchodźców z obozu dla uchodźców do takiego... No, nie wchodźmy w szczegóły.
Nie spoilerujmy. Do
ośrodka teokratycznej władzy w każdym razie. Uchodźcy to jest para, matka z dzieckiem, z synem, oboje śniadzi, matka ma dwie blizny na policzku, jak odcięcia szablą i tu... No, jakby z symboliką też specjalnie nie domówi.
Czarna Madonna.
Tak, no to tak. I to w ogóle też jakby no, nie ma niedomówień. No nie zostawia tutaj specjalnie pola dla wyobraźni autor w żadnym miejscu. Komendant obozu do uchodźców nazywa się Szaduj. Myślę, że też tutaj specjalnie jakieś nie zaspoileruję, bo to sobie łatwo sprawdzić, że od tyłu czytane to jest Judasz. Więc... No nie, z symboliką też dociska po prostu ten pedał do podłogi.
Pisane.
Bardzo, bardzo. I tu już potem, i to jak mówię, mnie już zmęczyło w momencie, kiedy właśnie ta wielka Polska została doprowadzona do takich granic absurdu kompletnych. Ale potem jeszcze wchodzą wielkie tematy. Poświęcenie, odkupienie, wiara, nadzieja, miłość i nie chcę powiedzieć, że ich nie dźwignął autor, ale
no
gdzieś...
Żółczyk pewnie dźwignął.
Ale w tym takim właśnie splatterpunkowym, dystopijnym, komiksowym, tarantinowskim anturażu no nie grałem to po prostu jakoś mi kompletnie.
Wiesz, jak opowiadasz o tej książce, to tak mam przed oczami, przed oczami w głowie mam różne seriale takie netflixowskie, gdzieś HBO, już nie wiem, który jest który, bo dużo tego oglądam, ale jakieś Altered Carbon, takie różne tego typu, w tą stronę idące, gdzie mnóstwo jest, to jest w ogóle takie jakby pomieszanie różnych kultur, bo tego jest bardzo dużo na przykład w japońskich produkcjach, tego właśnie takiej przesady, patosu,
tak,
ale
tak.
Też okrucieństwa, to gdzieś się tam wszędzie przewija, więc to też jest takie, widać, że to chyba sięgnął międzynarodowo, ale z drugiej strony mocno, mocno...
Wiesz co, tylko, że to są takie wszystkie rzeczy z jednej strony. Mówię, mnie to nie szokuje. W którymś przestaje po prostu. Wręcz przeciwnie, człowiek, wiesz co, obojętnieje i tylko przekartkuje, mówi, no tu flag, tu urwana głowa, tu coś tam, tu następny trup, o matko. Jeżeli miało mną nie wstrząsło, tak powiem, tylko właśnie gdzieś tam w okolicach ostatniej strony mówi, o Jezu, znowu, o matko, no i co? I ile jeszcze tego będziemy tutaj musieli przerobić? No.
Pornografia okrucieństwa.
Później do tego dochodzi jeszcze cała ta metafizyczna, około zbawienna, bo to, no to jest mały Mesjasz. Gdzieś tam możemy się domyślić, ten chłopak, małe dziecko.
Tak, domyśliłam
to
się.
Jest, jakby nie, też nie jest to ciężkie, niektóre się nazywa Alfa zresztą. No po prostu...
O, no tak.
Niedomówień nie ma, więc...
Powinien się nazywać Omega.
Spoilerów nie będzie specjalnych. No i co, no mnie to troszeczkę, mówię, zmartwiło, bo fajnie. Ja bym chciał przeczytać taką książkę. Czy to współcześnie rzecz ujmującą, czy to dystopijną uciut. Ale gdzie, bo ja uważam, że to jest groźne.
No,
tutaj
tak.
Mamy, to widzimy teraz naprawdę. No, to, co się dzieje, to jest właśnie takie, zaczyna przypominać gotowanie żaby. Ja bym chętnie o tym poczytał.
Tak, o tym pisze Bendyk, ale on tu z kolei mówi, że to jest tak naprawdę na dłuższą metę się nie uda. Nie da se. Nie w takim społeczeństwie podzielonym na bańki.
Natomiast mimo wszystko, tak czy owak, taka współczesna powieść, która by tę toksyczną polskość właśnie troszeczkę ugryzła z jakiejś... Chętnie bym poczytał. Mhm. Nie dostałem tego tutaj. Może dlatego się trochę zrozczarowałem i zawiodłem.
Może za dużo oczekiwałeś. To
może oczekiwałem czego innego.
To jest takich pisarzy, tak. Których się już później oczekuje, po prostu nie wiadomo czego. A też, mówmy się, nie każda powieść, rzadko się zdarza, żeby pisarz pisał same genialne
książki. Ja bym chciał na przykład, żeby mi o współczesnej Polsce opowiedział i o tych toksycznej polskości i o tych... narodowych różnych fantazmatach, które nam robił w głowie kuku, a przynajmniej części z nas, jakby mi o tym Żółczyk opowiedział stylem i językiem, który zastosował Wzgórzu Psów, ja bym był zachwycony.
Mm-hmm. Jeszcze myślę, że bardzo mógłby mi chciał. O tym Dukaj
opowiedzieć. Panie Jakubie, jeżeli pan by tego słuchał, proszę to dla mnie.
Przemyśleć.
To też, na przykład główny bohater, oczywiście, który jest też takim karykaturalnym, zupełnie rozrośniętym bykiem, skinheadem, takim, właśnie jak z karykatury. I to też jest taka rzecz, przeżywa oczywiście mocną, homoerotyczną, skonsumowaną, o czym się Żółczyk też mocno rozpisuje, fascynację drugim kolegą, równie silnym, męskim, testosteronem buchającym skinheadem. I to też jest taka klisza, że to z jednej strony ja rozumiem, bo to...
Ileż ciekawiej byłoby, jakby był kochającym ojcem i mężem.
Prawda? Bo to się wydaje... Z jednej strony ja to trochę rozumiem, bo to kusi, to jest takie oczywiste, bo to tak ten kult męskości, jednorodnie męskie środowisko i oni wszyscy tacy... Ach, to tak jak na tych koncertach się... Stado nagich, półnagich homofobów spoconych, którzy się o siebie ocierają. Prowokuje samo do tego, ale z drugiej... czy naprawdę to było konieczne? To już tych dowcipów jest na tyle. Nie trzeba tego jeszcze było zrobić, tego sporego wątku w książce.
Wydatnia się. No. Przypomniał mi się ten serial, to z kolei na podstawie Dicka, ale mocno tak jakby odchodzący od człowiek... O tym, czy... Pamiętam, tytuł książki polski chyba był taki jakiś... Czy owce, czy...
Czy androidy marzą,
czy androidy marzą o elektronicznych owcach, tak. A później... Nie, to był akurat...
Blade Runner,
to pomyliłam. Tutaj Człowiek z Wysokiego Zamku, przepraszam. Tak, nakręcony przez Bezos, tak? Właściciela Amazona. Tak. I cztery serie tego serialu. Bardzo różnie oceniane. Mnie się podobał serial, ale właśnie tam występuje taka postać, bo to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, które zostały... przegrały z Trzecią Rzeszą i zostały rozdzielone między Trzecią Rzeszę i między Japonią. I część Stanów jest pod okupacją japońską, część jest pod okupacją Trzeciej Rzeszy. Jednym z głównych bohaterów jest Gauleiter, tak trzeba go nazwać, Stanów Zjednoczonych, który jest Amerykaninem. Nazywa się John Smith, jest kochającym ojcem, naprawdę, jest wspaniałym mężem. Straszną postacią. Ten aktor dostał za tę rolę na Filmwebie 9.3 i to właśnie jest dla mnie taki...
No tak, a tutaj wiesz, mamy patologiczną rodzinę, wszystko w zasadzie jest taki archetyp naprawdę tego wszystkiego, co jakby...
Czyli za dużo.
Bardzo za dużo. Mocno za dużo. Nasypał tych grzybów do barszczu pan Jakub tutaj mutą. A czy i tym niemniej, mówię, jest to książka ważna, bo próbuje się z ważnymi tematami brać za barę. Jest to książka, to jest jeden powód, do którego jest ważna, druga, że jednak jest to jeden z tych naszych pisarzy współczesnych, jeden z na pewno nie najlepszych, na pewno najgłośniejszych. Ale i też...
Jest ważny, jest, tak? Jest, tak, należy do kanonu współczesnego człowieka.
Absolutnie. I to tego mimo wszystko zachęcam, bo ja nie... Może kimś to wstrząśnie na przykład. Ja o tyle, że ponieważ problem jest mi gdzieś znany od lat, może bardziej niż przeciętnemu czytelnikowi, mną nie wstrząsnęło, powiem jeszcze raz. Ale może kimś tak. Ja mimo wszystko polecam lekturę, bo książka, nawet jeżeli do końca się nie udała, to na pewno jest ważna.
I jeszcze ekofaszystów brakuje. Okej, bo rozumiem, że ich tam nie ma.
Tu wszystko jest.
Okej, dobrze. Dzięki. No to tak trochę poleciłeś, trochę nie poleciłeś. No pewnie sięgnę.
Okej. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.